Proszę Państwa, serdecznie witam. Ogromnie się cieszę, że mogę na tym miejscu również i dzisiaj być wieczorem. No i ten fascynujący temat. Być może, że ten temat prorocze, a szczególnie to drugie słowo, bestie, no trochę niepokoi, przeraża. Jest bardziej z języka staropolskiego, dlatego że drapieżne zwierzęta no, określano jako groźne bestie. No i to słowo jakoś jest tak bardziej odpowiednie do przedstawienia tych potęg, o których będziemy mówili. Wszystko to jest zapisane w księdze proroka Daniela w rozdziale 7. To jest taka ta najdłuższa perspektywa prorocza. Od czasów, to znaczy od 6 wieku naszej ery, aż do teraz i do przyszłości, do założenia Królestwa Bożego na naszej ziemi. To jest taka długa, długa perspektywa. No i warto, abyśmy znaleźli się, gdzie my jesteśmy na tej perspektywie, a chyba najbardziej fascynuje to, co jeszcze jest przed nami. Mimo tego groźnego tytułu, przed nami wspaniałe rzeczy, Królestwo Boże i będziemy na jego temat mówili. Tak to również prorok Daniel, który otrzymuje w nadnaturalny sposób, otrzymuje pewne wizje i obraz tego, czego możemy i czego powinniśmy się spodziewać. Wszystko to zapisane jest w 7 rozdziale księgi proroka Daniela. Tam jest ten wykres, tam jest ta droga, ta perspektywa, o jakiej mówiliśmy. I oto czytamy. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen. A to, co widział, leżąc na swoim łożu, zaniepokoiło go, potem spisał sen i oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Tu chcę szczególnie zwrócić uwagę. W wierszu 1 jest to nazwane sen, bo to w czasie snu przyszło, ale tak naprawdę 2 wiersz, że było to nadnaturalne widzenie, które w nadnaturalny sposób ze strony Boga zostało Danielowi pokazane, został zachwycony i przeznaczony do tego, aby to spisał i dzięki temu mamy to, co działo się w przeszłości, że dokładnie tak, jak to Bóg przepowiedział, no a przede wszystkim mamy obraz tych wydarzeń, które jeszcze są przed nami. Może kilka słów na temat króla Belsazara. Nie chciałbym jakoś tak przedłużać i za dużo informacji przekazać, ale na temat Belsazara, no to muszę kilka słów powiedzieć. A mianowicie historycy, wszyscy historycy, greccy przede wszystkim, w swoich kronikach napisali, że ostatnim królem babilońskim był Nabonid. Natomiast w Biblii jest napisane, że ostatnim królem babilońskim był Belsazar. No komu należy wierzyć? Ktoś powie Biblii, ale wiele ludzi uważa, no cała historia oparta jest na historykach greckich. No, oni są chyba najbardziej autorytatywnymi. No i w związku z tym cała krytyka Biblii szła w tym kierunku, że Biblia zawiera pewne informacje nieprawdziwe. Na przykład mówię o jakimś legendarnym królu Belsazarze jako o ostatnim królu. I tak wierzono przez wiele, wiele stuleci, aż do roku 1929, odkryto cylinder nabonita. To jest to, co próbowałem tutaj dzisiaj do południa powiedzieć, że niektórzy krytycy Biblii wyszukują rzekomo jakieś tam sprzeczności, nieprawdziwe historie, ale cokolwiek wymyślą, w krótkim czasie archeologia odkrywa i udowadnia, że jednak Biblia ma rację. No i w tym roku odkryto, jak już wspomniałem, cylinder Nabonida, w którym cała historia Nabonida i Belsazara była spisana. Nabonid rzeczywiście był królem babilońskim, ale próbował Babilon ratować i przeniósł się do Azji Mniejszej, do takiej miejscowości Tema. Na szlaku dróg było. Natomiast władzę całą przekazał swojemu synowi Belsazarowi. I to na kronice tej, na cylindrze pismem klinowym wszystko było spisane. I okazuje się, a jednak Biblia Święta miała rację, że ostatnim panującym w Babilonie królem nie był Nabonid, który przeniósł się tam do Azji Mniejszej, dzisiejsza Turcja, ale że był Belsazar. Jakoś dzisiaj nikt już na ten temat nie mówi za dużo. Jest taka cisza wśród krytyków Biblii po odkryciu tego cylindra i całej historii tam spisanej. Także proszę Państwa, naprawdę możemy Biblii bezgranicznie ufać, że jeżeli nawet odnajdywano pewne fakty, które niby w oparciu o kroniki historyczne trochę inaczej wyglądały, jednak odkrycia archeologiczne udowodniły, a jednak Pismo Święte ma rację. No i czytamy o tym śnie zapanowania w pierwszym roku króla Belsazara. Daniel miał to widzenie nocne, jak przeczytaliśmy z Biblii. To nie był jakiś normalny sen, tak jak zbyt emocjonalny tryb życia prowadzimy, albo zbyt późno kolację obfitą zjemy, no i potem nam się tam jakieś sny kojarzą. Nie, jest powiedziane, że to był specjalny sen, nazwany szczególnym widzeniem, w której Bóg pokazał Danielowi tą perspektywę od jego czasów współczesnych aż do dziś i do najbliższej przyszłości. Bo mogę powiedzieć, te ostatnie rzeczy to już jest najbliższa przyszłość. Ale o tym za chwilę będziemy mówili. Czytamy też, że Jan widział, jakieś wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Co to wszystko oznacza? Możemy przeczytać, nawet dla przyspieszenia możemy od razu z ekranu czytać. Tak mówi Pan Zastępów, oto udręczenie pójdzie z narodu do narodu, a wicher wielki powstanie od kończyn ziemi i będą pobici od Pana. Czyli wichry są jakimś zapowiedzią pewnych wydarzeń, w czasie których no, ludzie będą ginęli, no, bo będą to wojny. Mamy jeszcze kilka innych podobnych wypowiedzi. Także jasno, Biblia, jeżeli używa, proszę Państwa, jeżeli Biblia używa symbolu, to nie pozwala nam dowolnie interpretować. Ja kiedyś w Katowicach spotkałem kolegów z czasów studiów. No i mówię, wiesz co, to jakoś musimy to spotkanie uczcić. Ja wiedziałem, jak oni chcą to spotkanie uczcić. Więc ja im szybko zaproponowałem. Wiecie, jest wystawa taka ciekawa tam w Katowicach, w pewnym miejscu. Pójdziemy i tam przy okazji porozmawiamy. Tam było coś takiego, że jakaś stara budowla, kamienie, no... Właściwie to nie wiadomo, co artysta chciał przez to przedstawić. Niektórzy widzieli tam ludzi bezdomnych, te ostatnie sceny, niektórzy jeszcze. Ale jeżeli Bóg przedstawia pewne symbole, to żeby nie było takiej dowolności, jaka była wśród nas wtedy, od razu wyjaśnia, co ten symbol znaczy. Także nie ma kombinacji. Nie ma dowolności i jest powiedziane, wichry są obrazem pewnych wydarzeń, wojen militarnych i w wyniku których no, są pobici i tak dalej. Tu wspomniane jest też morze, zburzone morze. Czego symbolem jest zburzone morze? Wielkie morze. Dla tamtejszych ludzi Morze Śródziemne to było wielkie morze. Na przykład Żydzi nazywali jezioro Genezaret, jakieś tam inne morzem. Jak zobaczyli Morze Śródziemne, to powiedzieli wielkie morze. Co oznaczają wody? Możemy przeczytać, proszę Państwa. A wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy, tłumy, narody, języki. Jasne? Wody, któreś widział, są symbolem czego? Ludów, narodów, tłumów i języków. Tak. Wzburzone wody są obrazem wzburzonych narodów, szczególnie w basenie Morza Śródziemnego. I tam te narody się burzyły. No i z tych narodów pojawiały się pewne potęgi, też symbolizowane przez zwierzęta. Proszę Państwa, cztery wielkie zwierzęta wychodziły, częstokroć nazywane, tak jakśmy to w tytule już podkreślali, bestie, czyli groźne, drapieżne zwierzęta. Wiecie Państwo, Bóg zawsze dostosowuje swój język, którym przekazuje nam pewne rzeczy albo na polecenie, jak prorok spisuje, językiem, który dla nas jest zrozumiały. Jest to zrozumiałe, że każdy naród obiera sobie jakieś zwierzę, jakiegoś ptaka, który ma symbolizować. My jako Polacy obraliśmy sobie, no tym razem już w koronie, białego orła. Wiecie, ja jestem Polakiem, więc mogę o sobie jako Polaku też mówić, nie tylko, że podobne nazwisko noszę, jakoś tak krytycznie, dlatego że, wiecie, to jest dobry nasz symbol, bo orzeł wysoko lata, czasem nisko siada, tak wygląda nasza historia. Czasem bujamy w obłokach, wysoko siadamy, tam drugą Japonię budujemy, czy jeszcze Zieloną Wyspę, a potem to nam czasem nie wychodzi. Dobry nasz symbol. No, są inne symbole, tu na przykład Australia, kangur, struś, tu jest Ameryka, no, potężny symbol, no, orła również i tak dalej. Ale Bóg powiedział, a teraz, żeby przedstawić wam pewne potęgi, to ja symbole dobieram. No i jakie te symbole? No straszne. Proponuję, żeby zapomnieć później, przynajmniej dzisiaj wieczorem, żeby w nocy się nie śniły nam. Dobrze, że dzieci na tej sali nie ma. Jakie straszne zwierzęta. Lew. Jakaś hybryda. To nie jest typowy lew, bo jeszcze ma skrzydła. Tu później jest niedźwiedź. Tak, bardzo drapieżny, zwłaszcza po śnie zimowym. Potem jest lampard, ale jakiś dziwny lampard. Czyli normalny lampard nie byłby w stanie tego mocarstwa przedstawić, jego historii. Ma skrzydła ciekawe, to będziemy mówili, dlaczego ma cztery głowy. Lampard ma jedną głowę. No i później jakieś czwarte zwierzę. To, co ono przedstawia, tą potęgę, była tak straszna, że nie było drapieżnego zwierzęcia, które bestii inaczej, która mogłaby być obrazem tej czwartej potęgi. Też będziemy o niej mówili. A więc mamy te zwierzęta. Popatrzmy na lwa. Lew to jest pierwsze drapieżne zwierzę. Tak jak mówiłem, że tak jak poszczególne narody obierają sobie jakieś godło, tak Bóg powiedział, pierwsze imperialne państwo o ambicjach już wtedy globalnych. No, to był Babilon i przedstawiony jest w formie lwa, aby przedstawić szybkość jego panowania. Nie wystarczyło lwa przedstawić, ale jeszcze dodać mu skrzydła. Później czytamy, bo to jest wszystko napisane w wierszu czwartym, pierwsze było podobne do lwa. To jest to samo, co na jednym z poprzednich odczytów ten posąg był, to była głowa złota, to był ten wspaniały Babilon. Pierwsze podobne było do lwa, miało orle skrzydła, ale potem jest powiedziane dalej, a gdy spojrzałem, wyrwano jego skrzydła, czyli Babilon, panujący od 605 roku do 539, początkowo szybko się rozwijał, a potem stracił ten impet, to jest symbolizowane przez wyrwanie tych skrzydeł. Następnie lew stanął na dwóch nogach, dano mu serce ludzkie. Ktoś kiedyś powiedział, że lepiej być człowiekiem o lwim sercu, jak być lwem o człowieczym, lękliwym, bojaźliwym sercu. Jeżeli ktoś trochę pamięta historię, ale dzisiaj w szkołach kiepsko uczymy historii, no to był taki król angielski, Ryszard, żeby sobie dodać impetu, dodać jakiegoś znaczenia, nazwał, czy inni go nazwali, aby się mu jakoś tak przypodobać, Ryszard lwie serce. Tak, tu Ryszardów trochę na sali mamy, no nie wiem, czy oni mają to lwie serce, czy nie mają tego serca takiego, no ale czy w tym opisie już jest historia, że początkowo wszystko było wspaniałe, piękne, Babilonia się rozwijała, pokonywała, zburzyła Jerozolimę i tak dalej, tu całą historię, ja muszę się trzymać, bo z wykształcenia podobno jestem historykiem, więc jak wejdę w fakty historyczne, to za dużo ich mówię, a wierzę Państwo, tu też tak za długo nie chcecie być na tym miejscu. Ale potem ten impet się zakończył, mamy datę oczywiście podane, Babilon słab, te skrzydła wyrwano, stanął jak człowiek na dwóch nogach, lew na łapach, no i przyszedł jego koniec w 539 roku. Tak jak lew jest obrazem jakiegoś królewskiego zwierzęcia, tak jak ta głowa złota była też obrazem czegoś szczególnego, no ale skończyła się. Możemy tylko pojechać do Berlina, do Muzeum Pergamonu i tam możemy zobaczyć bramę Isztar i mnóstwo innych rzeczy, które wywiezione zostały z Babilonu. W ogóle na temat Babilonu można mówić. Ostatnio takie czasopismo zachęcam do nabycia, gdzie jest opisane no, na temat Babilonu. Nie patrzcie na autora, ale ważne fakty, które tam są wspomniane. Dobrze, ale patrzmy szybko dalej, bo historia no, szybko biegnie. Czytamy w wierszu piątym, czyli kolejnym. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione jedną stroną, a miało w paszcie między zębami trzy żebra i powiedziano mu, wstań, jedz dużo mięsa. Czyli kolejna potęga, która się pojawiła, symbolizowana była przez niedźwiedzia. Wiecie, tak państwo jak niedźwiedź po śnie zimowym wychodzi gnuśny, ponury, głodny, żarłoczny. Tak na północy Babilonu pojawiły się dwa narody, Medów i Serbów, no i żądne zdobycia, Persów, przepraszam, i żądne zdobycia Babilonu, tego złotego Babilonu i podążało w tym kierunku. Nawet taki szczegół, żeby nie omawiać wszystkich szczegółów, że tak podnosiło się jedną stroną, bo najpierw byli to Medowie, przeważali w tym związku Medów i Persów, a potem zaczęli przeważać Persowie, że nawet dzisiaj nie mówimy Medo-Persja, tylko mówimy Persja. Trzy żebra, był to symbol, że trzy potęgi zostały pokonane. Jakie? Babilon, Lidia, nie mylić z Libią, Lidia to jest Azja Mniejsza, dzisiejsza Turcja i nie tylko, no i Egipt. Trzy potęgi, Persja na swej drodze symbolizowana, o tu jest na obrazie, to widzimy, symbolizowana przez niedźwiedzia, no pożarła. A więc historii trochę, że najpierw jeden naród przeważał, a potem jednak ta druga strona, Persowie zaczęli bardziej wojowniczy, zaczęli przeważać. Ale na tym nie koniec, idźmy dalej, bo jesteśmy dopiero przy Persji, a gdzie tam jeszcze do XXI wieku. Czytamy w szóstym. A gdy spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, cztery głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Jeżeli ktoś trochę pamięta z historii, to wie, że Persja została pokonana przez państwo greckie, gdy Macedończycy no, zjednoczyli te wszystkie plemiona greckie, a na ich czele stanął Aleksander Wielki. Pełny no, jakiegoś pragnienia zdobywania czegoś szczególnego. I w krótkim czasie, mając 33 lata, zdobył wszystko, co można było zdobyć. Wyprawił się do Indii, chociaż nic mu to już nie dawało. Wyprawił się, bo chciał zdobywać. Tak. No i dlatego jest napisane, że to już nie jak w wypadku lwa, żeby szybkość panowania, szybkość rozwoju przedstawić, ale były pokazane cztery skrzydła. No i ciekawe, że ta potęga miała cztery głowy. Wiecie, Aleksander Wielki pokonał cały świat, tylko jednego nie pokonał. Siebie nie pokonał. Zginął na skutek nadmiernego pijaństwa. Prawdopodobnie, bo to do końca nie wiadomo, prawdopodobnie malaria się przyczepiła. I gdy umierał, to był uczeń Arystotelesa, ale to już za dużo szczegółów. Czytamy, zebrali się wokół niego generałowie, no i zastanawiali się. I pytali się konającego Aleksandra, komu tron? Bo on nie miał syna. Nie wiem, czy to powiedzieć. No bo skąd by ten syn się miał wziąć? Jak on raczej zawsze otoczony był młodymi żołnierzami. Tutaj można odpowiedni termin za tym oczywiście podać. Dzisiaj rozpowszechnione też to wypaczenie religijne, czy moralne, przepraszam. No i on podobno miał powiedzieć najsilniejszemu, a wiecie, który generał jest słaby, albo czuje się przynajmniej słaby? No od tego nie byłby generał, jakby powiedział, że jest słaby. Tak. No i 20 lat walki i na placu boju ile pozostało? Dwóch? Trzech, pięć? Nie, bo 200 lat wcześniej już była zapowiedź, że na placu boju pozostanie czterech generałów. I rzeczywiście ci generałowie, którzy w tych 20-letnich walkach wreszcie no, osiągnęli coś, ich było czterech. Kassander przejął część europejską, Grecję, Lizymachus przejął Azję Mniejszą, dzisiejsze Turcja i przyległe tereny, Ptolemeusz, ta słynna Kleopatra była z Ptolemeuszy, przejął Egipt, a Seleukos przejął Babilonię, po prostu wschodnie tereny. Dlaczego ta pantera nie miała trzech głów? Dlatego, że dlaczego nie miała dwóch, albo może pięć? Bo Bóg, który zna koniec na początku, wiedział, że to imperium rozpadnie się na cztery części. Stąd to zwierzę symbolizowane, czy ta bestia symbolizująca Grecję, no rozpadła się na cztery części. No pozwólcie już więcej nic na ten temat nie mówić, chociaż historia jest bardzo ciekawa. Idźmy do następnej potęgi. A potem spojrzałem w widzeniu nocnym, czyli nie był to normalny sen. Pojawiło się czwarte zwierzę. Pojawiło się czwarte straszne, groźne, nadzwyczaj silne. Miało one potężne, żelazne zęby. Pożerało, miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, a było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, miało 10 rogów. Wiecie państwo, nie było drapieżnego zwierzęcia, które by symbolizowało następne imperium, które po Grecji przyszło i w 168 roku pokonało Grecję, tą najważniejszą część. O, tu są daty, 168 przed naszą erą do 476 naszej ery, 600 czy więcej, jakbyśmy matematycznie dodali, było. Ja kiedyś, dlatego że studiowałem historię starożytną, zaliczałem u tego słynnego historyka, dzięki Bogu jeszcze żyjącego, mającego już 90 lat, niedawno jeszcze miałem spotkanie z nim, a mianowicie Aleksandra Krawczuka. I kiedyś, on jest z przekonania chyba agnostykiem, kiedyś przeczytałem mu to i zapytałem: panie profesorze, jest to symbol potęg pewnych. Tam nawet w księdze Daniela jest napisane, że czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo. Takie zwierzę straszne, groźne, nadzwyczaj silne, no ma żelazne zęby, żelazne legiony rzymskie, które wielkich rzeczy dokonują. Pożerało, miażdżyło, a co pozostało, to jeszcze deptało nogami swoimi. A on, nie znając siódmego rozdziału księgi Daniela, bo wiedziałem, że nie zna, bez wahania mi odpowiedział, ten wybitny historyk, pan Aleksander Krawczuk: to może być tylko Rzym, ten pogański Rzym. I tak Rzym postępował. Biada narodowi, który się zbuntował. Szczególnie w Biblii jest opisane, że w pewnym momencie Żydzi się zbuntowali, bo oczekiwali na innego Mesjasza, jak naprawdę przyszedł, jakim był Jezus Chrystus. To co Rzymianie zrobili? Przyszli, spacyfikowali całą Palestynę, wymordowali ponad 1 200 000 ludzi. To przy tamtejszym zaludnieniu jest straszna suma. Dzisiaj milion ginie, tak to łatwo sobie mówimy, to jest normalne, może nienormalne, ale nie jest tak wstrząsające. Tam to było niezwykle wstrząsające. Zdeptało, gdzie była Jerozolima, to co? Przeorali pługiem, posypali solą, jako znak, że tam więcej miasto nie ma powstać. Powstało. O Babilonie powiedział, że nie powstanie i nie powstał. O Jerozolimie Rzymianie myśleli, że nie powstanie, ale powstało. Możemy dzisiaj wybrać się do Jerozolimy. I to jest ta straszna potęga. Jeszcze jest podkreślone, a gdy uważnie, 8 wiersz mówi: przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi mały róg. Ale najpierw jeszcze powiedzmy, że to zwierzę miało rogi. Rogi są symbolem władzy. Też można by i różne opinie historyków i biblijne czytać, ale nie chcę za bardzo przedłużać. To znaczy, że to imperium miało rozpaść się na 10 części. Gdy dzisiaj przypatrzymy się na... Oto mamy Imperium Rzymskie. To jest tamta straszna bestia. Taki zakres terytorium miało Imperium Rzymskie. No, dalej nawet na wschód, jak ta mapa wskazuje, no tam był w Palestynie prokurator Poncjusz Piłat, który podpisał z polecenia Żydów wyrok na Jezusa Chrystusa. No to był też ten Rzym, który prześladował chrześcijan, szczególnie za Nerona, a potem aż do 313 roku. W okrutny sposób byli prześladowani, to te czwarte no, ma przedstawiać. Ale jeszcze zatrzymajmy się, nie tyle zatrzymajmy się, ale zobaczmy, co to znaczy, że miało to zwierzę 10 rogów. Jest dowód, że rozpadnie się na 10 części. Wiecie, to jest fantastyczne. To było w VI wieku przed naszą erą pisane. A Rzym upadał w 476 roku naszej ery. Czyli ta przepowiednia była dana 1000 lat wcześniej. Dlaczego Babilonia upadła? No bo drugie mocarstwo się pojawiło. Persja czy Medo-Persja. Dlaczego Medo-Persja upadła? No bo pojawiła się kolejna potęga. Jaka? Grecka. Dlaczego Grecja upadła? No bo ten straszny Rzym się pojawił. Z tymi żelaznymi zębami, z tymi żelaznymi no, legionami rzymskimi. A co stało się z Rzymem? Upadł dlatego piąte mocarstwo się pojawiło? Nie. Jest powiedziane, że się rozpadnie. Tak jak to zwierzę miało 10 rogów, jest to dowód, że rozpadnie się na 10 części. Pod wpływem najazdów różnych ludów germańskich, można by te ludy wymieniać, po prostu na skutek bankructwa ekonomicznego i wielu innych, no, imperium nie zostało pokonane. Popatrzcie, 1000 lat wcześniej było zapowiedziane, że to czwarte imperium, czwarte królestwo rzymskie, Rzym pogański, że co? Rozpadnie się. No i rzeczywiście rozpadł się na 10 części. 10 narodów europejskich, na które się Rzym rozpadł, z których ukształtowane zostały państwa dzisiejszej zachodniej Europy, próbujące stworzyć jakieś nowe imperium. Nic z tego nie wychodzi i nic z tego nie wyjdzie. Chociaż ja jestem za jednością. Ale nic z tego nie wyjdzie. To jest zlepek skłóconych państw dzisiaj. I jakie te państwa, czy te narody, na które się Rzym rozpadł? No mamy tutaj Swewów, Wizygotów, Anglosasów, Franków, Alemanów, Longobardów, Ostrogotów, Burgundów, Herulów i Wandalów. Na takie narody rozpadł się Rzym, z których ukształtowały się niektóre państwa. Ale jest coś powiedziane, że wśród tych narodów symbolizowanych przez te 10 rogów, albo tak jak państwo sobie przypominacie z drugiego rozdziału Księgi Daniela 10 palców, że wśród tych potęg po pewnym czasie zaczyna pojawiać się jakaś nowa potęga. W Księdze Daniela, 7 rozdziale, 8 wierszu, gdy uważnie przypatrywałem się rogom, to znaczy tym rogom, które były na tym czwartym zwierzęciu, na które Rzym się rozpadł, zaczął pomiędzy nimi wyrastać mały róg. 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane, a na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, usta, które mówiły zuchwałe rzeczy. A więc pomiędzy narodami europejskimi pojawił się mały róg, no i tak jak w 7 rozdziale było to scharakteryzowane. Czytamy, że gdy Daniel dowiedział się o tym, co ten róg będzie czynił, zatrwożył się. Oto czytamy w 15 wierszu. Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to, co widziałem, przestraszyło mnie. Nie dziwimy się, były to straszne rzeczy, które miały się dziać, a tak naprawdę Bożą. I Daniel w związku z tym prosi, modli się. Czytamy, że wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o tym innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły. O rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwałe rzeczy, który wyglądał większy niż inne. A gdy przypatrywałem się, a gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę z świętymi i przemagał ich. To wszystko działo się w historii. I oto czytamy na ten temat w wierszach 24, 7 rozdziału po 25. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów. Z jakiego królestwa? No tego czwartego, z Imperium Rzymskiego, że rozpadnie się na 10 części. A po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni, obali trzech królów i tak rzeczywiście się stało. Usunął Herulów, Wandalów, Ostrogotów, które sprzeciwiały się jego kierunkowi. Ten będzie inny niż poprzedni, obali trzech królów, czytaliśmy, i będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał, aby odmienić czasy i zakon i będą wydane w jego moc aż do czasu, dwóch czasów i pół czasu. I oto mamy charakterystykę tego małego rogu, żeby nie było wątpliwości, kogo on reprezentuje. W oparciu o Słowo Boże i odwołując się także do historii, po pierwsze, wyrósł na czwartej bestii, na tym czwartym zwierzęciu, pomiędzy 10 rogami. Te 10 rogów, mówiliśmy, no symbolizuje 10 narodów europejskich, na które Rzym, ta zachodnia część Imperium Rzymskiego się rozpadła. Powstanie po 10 rogach, czyli nie od razu. Najpierw Rzym rozpadnie się, a wśród tych narodów dopiero będzie wyrastał ten mały róg. Będzie inny niż pozostałe rogi. Tamte były tylko polityczne. Natomiast ten róg ma być inny. Wyglądał większy niż inne, czyli wyrastał ponad narody europejskie. Obali trzech królów, już wspominałem, trzech królów, trzy narody, które przestały istnieć, które sprzeciwiały się jego potędze. Jeszcze raz przypominam, byli to Herulowie, Wandalowie i Ostrogoci. Będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Pytanie pozostaje, co to są zuchwałe słowa? Wszystko przeczytamy za chwilę. Będzie męczył świętych Najwyższego. Ci, którzy chcą być wierni Biblii, wierni nauce Chrystusa, apostołów, czytamy, że będzie prześladował, będzie męczył. Będzie zamyślał, aby odmienić czasy i zakon. Tak. Bóg ustalił czas, 6 dni dla człowieka, 7 jako szczególny dzień, no i będzie zamyślał odmienić zakon. Zakon jest zapisany w Biblii, no i zobaczymy, że rzeczywiście on został zmieniony. Będzie panował czas, 2 czasy i pół czasu. Czas rok 360, 2 czasy 720, no pół czasu 180. No i ale powstaje jeszcze mimo wszystko tych takich wyraźnych cech charakterystycznych, powstaje pytanie, kim jest albo kim był ten mały róg? No to popatrzmy, kim był. Aż tu się boję oczywiście, dlatego że niektóre rzeczy mogą być trudne, może trudne do przyjęcia. Po pewnym czasie z narodów, na które rozpadł się Rzym, albo wśród narodów, zaczęła się pojawiać nowa potęga, która uzurpowała sobie prawo panowania nad narodami europejskimi, a Europa wtedy to był świat. Dzisiaj to już jest wszystko globalne, ale wtedy to był świat. Wiecie, jak będę mówił niektóre trudne rzeczy, ja zawsze posługuję się, jakoś tłumaczy się z tego powodu. A mianowicie, wiecie, jak jest w butelce trucizna, to ja nie mogę powiedzieć, że tam jest nektar. Albo sok malinowy, zwłaszcza gdy tak te grypy zaczynają szaleć zimą, no to tam jest sok malinowy, bardzo podobno zdrowy. I gdybym była trucizna, ja bym powiedział, że tam jest sok malinowy i ktoś by się tego napił, to by mnie chyba, jakbym nie przykleił tam notatki, że to jest trucizna, to by mnie aresztowali. No i nie wiem, no ile bym dostał lat więzienia i tak dalej. Czyli jeżeli jest coś trucizną, ja bym wolał napisać nektar czy sok, ale jeżeli coś jest trucizną, no to ja nie mogę powiedzieć, że to jest coś dobrego, coś zdrowego. Jak powstaje jakaś nowa ideologia, która jest w stosunku do prawdy biblijnej czym? No trucizną. To ja muszę powiedzieć, że to jest niezgodne z Biblią. No nie wolno mi inaczej, chociaż wolałbym coś innego powiedzieć. Ja kiedy stoję przed studentami, a dziesiątki studentów jest w różnych miastach, to mówię, proszę Państwa, co wy wybierzecie, to jest wasza rzecz. Ale ja, jak mam przedstawiać biblistykę Starego Testamentu, to muszę wiernie przedstawić, co tu jest napisane. Czy się to komuś podoba, czy się nie podoba. Czy ja wolałbym to inaczej przedstawiać, ale ja muszę wiernie. No bo za to zostałem powołany jako nauczyciel akademicki, po to, aby mówić zgodnie z tym, co jest napisane. No więc wśród tych narodów europejskich zaczęło się kształtować jakaś nowa potęga. Tam był chaos w Europie, kompletny chaos. Tam była drabina hierarchiczna. Na czele cesarz, konsulowie, senatorowie i inni tam władcy, namiestnicy, prokuratorzy. I to wszystko w roku 476, co się stało? Runęło. Na tym miejscu została nowa, tym razem potęga już religijno-polityczna kształtować się. Aby zapanować nad tym chaosem, w roku 538 z polecenia cesarza wschodniego panowanie nad narodami europejskimi, to jest dokument Justyniana, każdy może do niego dotrzeć, może nie każdy, ale jak w bibliotekach poszukamy, tam jest podkreślone, że każdorazowy biskup rzymski ma być władcą nad narodami europejskimi. Wydane w 533, a w roku 538 wprowadzono, zostało to w życie, tak. I co dalej czytamy? Że żeby ta potęga mogła religijno-polityczna, która na miejscu tej piramidy hierarchicznej rzymskiej, Rzymu pogańskiego, utworzyła taką samą piramidę, na czele której stoi, ona jest stosowana do dnia dzisiejszego. Każdorazowy władca no, tej potęgi w średniowieczu ukształtowany jako papież, no i on mianuje kardynałów, on mianuje arcybiskupów, biskupów. Ta sama drabina hierarchiczna jest zachowana. Ale żeby mógł wyruść, niektóre narody się sprzeciwiały. szczególnie trzy narody się sprzeciwiały. Jakie to były narody? Herulowie, Wandalowie i Ostrogoci. Oni wyznawali chrześcijaństwo, ale według innego kierunku i sprzeciwiali się. I te narody zostały usunięte. Tak, na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe rzeczy. No i chcemy o tych zuchwałych rzeczach może nieco powiedzieć. Na czym polegają zuchwałe rzeczy? Biblia mówi, że zuchwałe rzeczy polegają na tym, że jakiś człowiek, jakaś potęga ludzka mieni się być albo wchodzić w kompetencje czyje? No Boga. W kompetencje Boga. I to się stało. Wolałbym, żeby tego nie było. No ale jest taka prawda, nie mogę tego pominąć. Jakie zuchwały ten władca na czele tego państwa kościelno-politycznego powiedział. Papież nazywa się Ojcem Świętym, chociaż Biblia mówi, nikogo Ojcem nie nazywajcie. Naszym Najświętszym Panem. To jest przysiędze kardynałów, które każdy kardynał musi zmianowany złożyć. Papież Leon powiedział, XIII, naszym nauczycielem w Kościele jest biskup Rzymu. Jedność umysłu wymaga więc doskonałej zgodności i tak dalej. Posłuszeństwa woli Kościoła i biskupa Rzymu, jak samego Boga. Wiecie, to nie są wymyślone przez kogoś. To są konkretne dokumenty, do których możemy dotrzeć. Papież Pius X, papież nie jest tylko przedstawicielem Jezusa Chrystusa, lecz jest samym Jezusem Chrystusem ukrytym pod zasłoną ciała. Czy papież mówi? Czy to papież mówi? Nie, to mówi Jezus Chrystus. Czyli wszedł w kompetencje kogo? Jezusa Chrystusa. Papież Pius XI stwierdził, wierzę, że jestem Ojcem Świętym, reprezentantem Boga na ziemi, zastępcą Chrystusa, co oznacza, że jestem Bogiem na ziemi. Proszę Państwa, to są konkretne dokumenty. To nie, że komuś się podobało, aby wyjaśnić, co to znaczy zuchwałe słowa. Na poparcie tych zuchwałych słów. I tu długą listę moglibyśmy jeszcze przedstawić. Ale nie wszystkie tutaj dokumenty. Nawet współcześnie jeden z biskupów, arcybiskupów, kardynałów w kazaniu, kardynał tysiąclecia Wyszyński, powiedział do wyświęcanych księży: jeżeli ktoś chce to sprawdzać, to Ateneum Kapłańskie, tom 61, zeszyt 2, łamane przez 310 z roku 1952. Ja już wtedy żyłem. Wielu z Państwa też. I co tu jest, co on powiedział? Do młodych kleryków: otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Są to zuchwałe słowa? Że wy, klerycy, macie władzę nad samym kim? Bogiem. Przykro mi z tego powodu. Ja to nie mówię, żeby komuś tam dopiec albo coś. Ja to mówię z bólem w sercu, że coś takiego się stało. Jesteście przecież spirituales imperatores, a jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. Ja ile razy to czytam i podobne wypowiedzi, to ciarki po plecach mi przechodzą. A to jest dokument. Możemy to czytać. On to zapragnął tego, on od was tego chce. będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowo stępować będzie na ołtarze Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy, kto ku wam patrzy, widzi was Boga. Kto do was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bożego. Prawdziwie sacerdos, alter Chrystus, kapłan jest drugim Chrystusem. Można tylko głęboko westchnąć i przerazić się pewnych rzeczy. I to, co ponad 1000 lat temu zostało powiedziane w VI wieku przed naszą erą, a to zostało wypowiedziane wraz z wieloma innymi, a mianowicie co zostało w 1952 roku. Co zostało to? No to, co tu widzimy. No popatrzmy jeszcze na charakterystykę, jak ta potęga pojawiła się symbolizowana przez mały róg. Że wyrósł na czwartej potędze, czwartej bestii, no bo w wyniku rozpadu oczywiście ta potęga się pojawia. Między 10 rogami, na których rozpadł się Rzym, powstanie po 10 rogach, jak się już Rzym rozpadnie na 10 części i powstaną te państwa zachodniej Europy, wtedy tam wyłania się. Będzie inny, bo te były tylko polityczne, a tamta potęga jest religijno-polityczna. Obali trzech, mówiliśmy, Herulów, Wandalów, Ostrogotów. Będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. No mówiliśmy, jakie zuchwałe słowa. Tom można by zebrać tych różnych słów, które no będzie męczył świętych Najwyższego. No, biada, jak się ktoś znamy średniowiecze, wyprawy krzyżowe, stosy znamy i wiele innych rzeczy. Dobrze, że żyjemy dzisiaj już w innych czasach. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będzie panował przez czas, dwa czasy i pół czasu. No rzeczywiście tu jest podkreślone, że według zasady dzień za rok, tak jak te symbole przedstawiają no, pewne potęgi, tak również w języku symbolicznym jest powiedziane, że wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. O tu właśnie to widzimy, to już tu są przykazania, ale jest tu podkreślone, że jak długo będzie panował. Ale jeszcze jedno tutaj podkreślimy, zanim obliczymy ten okres panowania, że będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. Zakon to jest przykazania Boże. Tak. Największy wstrząs, jaki może przeżyć, to jest to, ja mieszkam blisko pewnej pani, która była kiedyś szefem Urzędu Rady Ministrów, nie premierem, szefem, i do pewnego dokumentu dopisała jedno słowo. Ludzkiego dokumentu. Ile dostała? 3 lata więzienia. Jak możemy ocenić kogoś, który pozwolił sobie na zmianę Konstytucji Bożej, 10 przykazaniach? Jak dekalog katechizmowy brzmi? Nie wiem, czy możemy porównać z tym prawdziwym od razu. Pierwsze przykazanie mówi, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. I to mniej więcej jest zgodne. Drugie przykazanie, co mówiło? Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek w górze, na ziemi, pod ziemią, abyś temu służył. To przykazanie zostało wykreślone z dekalogu. Dlaczego? No bo w VII, VIII wieku wprowadzono kult wizerunków i obrazów. I nie było wyjścia. Albo to przykazanie, które zabrania kultu czegokolwiek, obrazów i rzeźb. Nie zabrania tworzyć rzeźb i obrazów, tylko co zabrania? Czcić, kłaniać się temu jako święte. I dlatego jak wprowadzono kult obrazów najpierw na wschodzie, potem na zachodzie, były długie walki, tak zwane obrazoburcze. I co? To przykazanie zostało wyrzucone. Nie ma go w wersji katechizmowej. No bo proszę Państwa, jeżeli przykazania nie będziesz, a wprowadzono ten kult, to było albo tego kultu nie wprowadzać, albo druga możliwość, tragiczna, jaka? Wyrzucić to przykazanie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na darmo. Drugie, bo skoro drugie wypadło, to przeszło od razu jako drugie. Jasne. Czwarte przykazanie, trzecie, nie nadużywaj imienia Pana Boga. Ale czwarte przykazanie. Dlaczego czwarte, a tu ono jest jako trzecie przedstawione? Bo drugie wypadło. No więc wszystko poszło w górę. Przykazanie czwarte mówi wyraźnie, pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował, wykonasz wszelką pracę, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. To czwarte przykazanie, potraktowane jako trzecie, czytamy bez określenia dnia. To znaczy, abyś dzień święty święcił, a ty sobie obieraj, jaki dzień chcesz. Bóg powiedział wyraźnie, pamiętaj o dniu jakim? Sabatu. Jest powiedziane, że sabat jest pamiątką stworzenia. Jest powiedziane, że w 6 dniach Pan uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Ale 7 odpoczął, pobłogosławił ten dzień, poświęcił go. Czyli tu jest wyraźnie powiedziane, że na ten dzień zostało zlane szczególne błogosławieństwo. Jeżeli mamy 3 maja jako pamiątka Konstytucji, to ja nie mogę powiedzieć, a ja będę 10 maja obchodził. Jeżeli 11 listopada niedawno obchodziliśmy jako święto niepodległości, odzyskania po 123 latach niepodległości, ja nie mogę powiedzieć, a ja będę 15 grudnia obchodził. Ten dzień jest pamiątkiem. Jest powiedziane, dzień sabatu jest pamiątką Boga Stwórcy. Na ten dzień zostało zlane co? Szczególne błogosławieństwo. Można by dużo mówić, kiedy, dlaczego tego dokonano. Dokonał tego Konstantyn Wielki. Cesarz, jeszcze poganin, w 321 roku. Wiecie, w Imperium Rzymskim było 153 dni świąteczne i wolne. Nie, przydałoby nam się, nie? No, taki 153. Ale proszę Państwa, my idziemy w tym samym kierunku. Może do 153 to jeszcze trochę nam zostaje, aż sporo zostaje. Idziemy w tym samym kierunku. Następnie w tygodniu miał 2 dni chrześcijanie i jeszcze Żydzi wtedy zachowywali jaki dzień? Zresztą do dnia dzisiejszego. Sobotę. A poganie jaki dzień zachowywali? Dies Solis, dzień słońca. Bo pierwszym dniem tygodnia zajmowało się bóstwo, któremu na imię słońce. No i dlatego, że większość było pogan, Konstantyn Wielki jeszcze wtedy był poganinem. Dopiero w roku 337 na łożu śmierci ochrzcił się, więc przychylił się do większości. A większość to byli poganie, którzy święcili jaki dzień? Dies Solis, dzień słońca. Wydał dekret w 321 roku. Venerabilis dies solis. Czcigodny dzień słońca. Odtąd będzie wam świątecznym i tak dalej. Dies Solis, co to znaczy? Dzień słońca. W języku angielskim jak to jest? Sunday. Bezpośrednio tłumaczone z tego oryginalnego języka, czy z języka niemieckich. Sonnen Tak. No stało się to. Szkoda. No i później jest piąte, czci ojca twego, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego twego, ani żadnej rzeczy. Dlatego, że dekalog to jest dekalogos, to jest 10 słów. 10 słów. Jeżeli jedno wypadło, to żeby została pełnia zachowana, czyli 10 przykazań, 10. przykazanie mówiące o pożądliwości rozbite zostało na 2. Nie pożądaj żony bliźniego twego, 9. No i 10. Ani żadnej rzeczy, która jest jego. Ja zawsze jak przed studentami stoję, to zawsze mówię i omawiam biblistykę Starego Testamentu, to mówię, wiecie państwo, dobrze, że macie maturę już za sobą, szczególnie z języka polskiego. Bo gdybyście napisali jako osobne zdanie, osobną sentencję, ani żadnej rzeczy, to byście pewnie matury z języka polskiego nie zdali. Więc widać, że tu są jakieś kombinacje, jakieś nieprawidłowości. No są, że będzie zamyślał, aby odmienić prawo i zostało zmienione, skrócone, wyrzucone niektóre, 10 rozbite i czas pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić, zamienione. Dzień święty, ty sobie wybieraj, który dzień oczywiście chcesz. No, dalej co jest jeszcze powiedziane? Czas, 2 czasy i pół czasy, że ta potęga będzie panowała. Czas, 2 czasy i pół czasu. Jest 2, dlatego że język grecki ma dualis. Nie czasy, tylko 2 konkretne. Wyznaczam ci no, po jednym dniu za każdy rok. Ile to jest czas? 360. Czyli rok w języku aramejskim jest, tak jak to było pisane w księdze Daniela, czas oznacza rok. 2 to 2 czasy. 360 plus 720 i pół czasu 180, to jest biegły w matematyce, niech to od razu liczy, ja nigdy nie byłem biegły w matematyce. O, tu nawet mamy wyliczone. Pierwszorzędnie. Czas, 1 rok 360, 2 lata 720, pół czasu 180, 1260. Ta potęga, która dokonała zmiany, która te rzeczy robiła, o których mówiliśmy, no, władzę pełnią otrzymała w 538 roku naszej ery. Co się stało? Cesarz wschodniorzymski, bo zachodni Rzym już nie istniał. Justynian wydał dekret, że zwierzchnikiem nad zachodnią częścią chrześcijaństwa będzie każdorazowy biskup rzymski. Jak długo miał panować? 1260 lat. Gdy do 538 dodamy 1260, to jaka data nam wyjdzie? Koniec 18 stulecia, a szczególnie rok 1798, kiedy państwo kościelne zostało zlikwidowane, wojska rewolucyjnej Francji wkroczyły do Rzymu, zlikwidowały, odwołały wcześniej dekret justyniański i następnie aresztowały zwierzchnika, papieża. W tym roku został wywieziony. Podobno Pius VI prosił, żeby mógł umrzeć w Rzymie. Powiedział generał Berthier, powiedział, umrzeć można wszędzie. I to tak lekko mówimy. Ale to jest potęga, która w okresie średniowiecza mianowała królów, odwoływała królów. Karola Wielkiego w 800 roku koronowała koroną cesarską i tak dalej. I tej potędze powiedzieć takie słowa, wiecie, to są te fenomeny, które powstały w historii. A tak nawiasem mówiąc, nam Polakom, kiedy wojska wkraczały, 8 lutego 1798 roku do Rzymu, to razem z nim wojska jakie wkraczyły? Legiony polskie pod wodzą Jana Henryka Dąbrowskiego, pod wodzą generała Kniaziewicza. Także mieliśmy jako Polacy udział w likwidacji tej potęgi, która szalała 1260 lat. To tak na ogół w historiach polskich nie za bardzo się wspomina, ale to są fakty. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że to tak było, a nie inaczej. Co potem się stanie? Już zmierzamy powoli do tych najważniejszych. A potem odbędzie się sąd. Po tym okresie odbędzie się sąd. Dlatego, że Chrystus ma przyjść. A jak Chrystus przyjdzie, no to musi być najpierw rozstrzygnięte, kto po stronie prawdy, a kto przyjął zbawienie w Chrystusie, a kto tego zbawienia no nie przyjął. I sądzeni jesteśmy na podstawie czego? Tam jest napisane, prawa Bożego. Prawo Boże ocenia. No i prawo Boże mówi, tego nie będziesz, to będziesz. No i wiecie Państwo, no na przykład na tym sądzie pada nazwisko takie jak Władysław Polok. Jaki tego wynik jest? Przestąpił prawo Boże, czy nie przestąpił? Przestąpił. A zapłata za grzech, czyli przestępstwo prawa jest co? Śmierć. To jeszcze recydywista jest. Jeszcze do niektórych błędów i grzechów wraca. Oczywiście. Ja staram się nie grzeszyć. No ale z natury jesteśmy wszyscy grzeszni. Czyli los, jaki jest nasz? Beznadziejny. Beznadziejny. No bo na podstawie prawa wszyscy jesteśmy przestępcami. Ale wiecie, tu jest coś wspaniałego. Czytamy, że wtedy na salę sądową w wierszu 13 wchodzi ktoś podobny do Syna Człowieczego. Kto to jest? Jezus Chrystus. Tak. Ktoś podobny do Syna Człowieczego. Kto jest nazwany Syn Człowieczy? Mamy teksty, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy. I co ma do powiedzenia? Tak, ten Polok to jest grzesznik. I to jeszcze recydywista. I każdy człowiek nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale na salę sądową wchodzi ktoś podobny do Syna Człowieczego i co mówi? Tak, to jest prawda. I jemu za jego błędy należy się śmierć. Ale wysoki sądzie, ja te wszystkie winy całego świata wziąłem na swoje barki i zapłaciłem za nich na krzyżu Golgoty. Czy jest wyrównany? Proszę go nie sądzić. Proszę go nie skazać. Bo to wszystko zostało już uregulowane. To jest tak, jakbym miał długi, nie? Kredyty. No i co? Nigdy bym ich nie spłacił. No i ktoś bogaty mówi, wiesz co, przerzuć to na moje konto. A ja sobie z tym lekko dam rady. Niedobra informacja, ale jakaś informacja. Tak samo my nigdy byśmy z tego stanu grzesznego się nie wydostali. Tak. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale co Chrystus powiedział? Ja to wszystko biorę na swoje barki. Ja to wszystko zapłacę, aby Polok, czy Kowalski, czy ktokolwiek to jest, nie musiał płacić. Ja to za niego zapłaciłem. Jest to wspaniałe. Więc po tych wszystkich strasznych rzeczach, proszę Państwa, po tych wszystkich bestiach, po tych wszystkich tam złych rzeczach, które się działy, zmiana przykazań i tym wszystkim, na zakończenie jestem ogromnie szczęśliwy. Mogę coś radosnego powiedzieć. Co mogę powiedzieć? Że Chrystus zapłacił i mamy prawo na podstawie Jego śmierci mamy prawo do czego? Do zbawienia. Nie dzięki naszym zasługom, ale dzięki czemu? Zasługom Jezusa Chrystusa. Tak jak to pięknie jest, muszę, nie mogę sobie nie pozwolić tego przeczytać w liście Piotra w 1 rozdziale i wierszu, w pierwszym rozdziale jest powiedziane: wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. Nie srebrem, złotem, nie marnymi uczynkami ludzkimi, ale czym? Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego, nieskalanego. Wprawdzie on na to był przeznaczony przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na nas. Nie srebrem, nie złotem, nie marnymi naszymi uczynkami, ale czym? Drogą krwią Chrystusa, który zapewnił nam prawo do królestwa, na temat którego też w tym wspaniałym rozdziale czytamy, szczególnie wiersz 27. A królestwo, władza, moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będzie przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą poddane. Tak. Królestwo i władza, to wszystko będzie ludowi świętych przekazane. Jezus Chrystus, kiedy mówił, odchodził z tej ziemi, to powiedział: ja tu powrócę, aby użyć swej mocy boskiej, aby z powrotem przywrócić to, co było na początku, życie wieczne, wieczna młodość, raj Eden. Ja powrócę jako Bóg i ci, którzy skorzystają z tego zbawienia, zabiorę ich do swojego królestwa. A jak to królestwo będzie wyglądało? W Księdze Apokalipsy czytamy: a widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, morza już nie ma. Otrze wszelką zemst z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Proszę Państwa, w takim kierunku zmierzamy. Nie przerażajmy się tymi bestiami z przeszłości. To już wszystko minęło. Nie przerażajmy się tym, co się dzisiaj dzieje, ale spoglądajmy ponad zagrożonym światem dzisiaj. A nie trzeba przekonywać, że on jest zagrożony. W ten lepszy, piękniejszy świat, że Jezus Chrystus zapłacił cenę zbawienia, powróci, aby ten nowy świat powołać ponownie do istnienia, odkształtować raj Eden i ci, którzy skorzystają z łaski zbawiennej Chrystusa, Syna Człowieczego, będą co? Zaproszeni do tego królestwa. Ja mam bardzo dużo wykładów razem z promocją zdrowia. I zawsze wszystkim medykom, z którymi mają zajęcia, to setki ich są, zdobywają tam licencjat, ci, którzy jeszcze go nie mają, nieważne. A ja zawsze mówię: Państwo, jesteś bez przyszłości. Co wy będziecie robić na tej nowej ziemi? Jak tam płaczu, łez, narzekania, śmierci nie będzie. No. Wieczna młodość. Nie martwcie się, tam będą ciekawsze zajęcia, ciekawsze rzeczy do uczynienia. I tego świata wyglądamy. I taki świat zapewnił nam Jezus Chrystus. Dlatego, proszę Państwa, czego oczekujemy? Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość mieszka. I odzyskamy z powrotem to, co przez zerwanie łączności z Bogiem, zdaje się, że ten temat tu był podkreślany, zerwana łączność z Bogiem jak znów nawiążemy, no to znów odzyskamy to, co było na początku. Są piękne kwiaty. Wiecie, ja nie muszę być filozofem wielkim, żeby powiedzieć, że jak odetniemy od źródła życia, to z tymi pięknymi kwiatami wierzę, że one są naturalne. Nie, ale wyglądają jak naturalne. Jak odetniemy, gdyby to były naturalne kwiaty, odetniemy od źródła życia, to nie trzeba być wielkim filozofem, żeby powiedzieć, że te kwiaty co? Zwiędną, uschną. Grzech, jak czytamy w Izajaszu, już to tylko wymieniam, 59 rozdziale i 2 wierszu, że grzechy, to znaczy grzechy uczyniły rozdział między nami a Bogiem. Jak zerwaliśmy łączność źródłem życia Bogiem. Człowiek z natury przy stworzeniu nie otrzymał prawo do życia niezależnego od Boga. Tak jak poczęte dziecko nie ma kwalifikacji do życia niezależnego od kogo? No od matki. Poczęte dziecko. Jak już się urodzi, to już tam można coś kombinować. Jakaś zastępcza matka może się pojawić i tak dalej, i tak dalej. Tak samo zerwana przy stworzeniu nie otrzymaliśmy kwalifikacji do życia niezależnego od Boga. Jak zerwiemy z Nim łączność, to nawet nie karą, ale prostą konsekwencją jest co? Że więdniemy. No. Starzejemy się, siwe włosy i w końcu przychodzi co? Śmierć. Ale Chrystus powiedział, że z powrotem to przywróci tą jedność. Jakby wszczepi nas z powrotem w to źródło życia, którym jest Bóg. Immanuel, dlatego się nazywałem, Bóg z nami. I dlatego my oczekujemy według obietnicy tego, abyśmy znów byli przywróceni do życia. Cokolwiek chciałbym Państwu życzyć dzisiaj na tym miejscu, to chciałbym życzyć tego, abyśmy mogli nawiązać łączność z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przyjąć to, co On dla nas dokonał i mieć prawo do czego? Do życia wiecznego. W szczęściu, radości, pokoju. Bez chorób, bez cierpień, bez łez, bez śmierci. I nie mogę Państwu dzisiaj jakiejś lepszego życzenia złożyć poza to powtórzenie tego, tej prawdy, które zostawił nam kto? Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, niech Bóg nas błogosławi i prowadzi, i abyśmy przyjęli Jego dar zbawienia i wkrótce przekroczyli próg tego nowego królestwa i wiecznej młodości, wiecznej szczęściu, bez śmierci, bez łez mogli tam przebywać. Niech Bogu za to będzie chwała. Amen.
Bardzo dziękujemy. To tylko 2 wykłady, więc proszę się nie dziwić, że było trochę dłużej, bo jak tutaj zmieścić tą całą wiedzę i tą chęć tych informacji, które należy nam zostawić tylko w 2 wykładach. Także mamy godzinę 18:30, ale to co zawsze. Mamy jeszcze konkurs. Teraz bardzo proszę o jakieś sprawne rozdanie naszych karteczek. Jutro znowu będziemy losować książki. Ale tak jak zapowiadaliśmy, mamy teraz tą chwilę na pytania. Jeżeli z Państwa strony są jakieś pytania, jest teraz szansa, żeby je zadać. Jest z nami profesor Władysław Polok. I jak mogliśmy się przekonać, możemy liczyć na rzetelną odpowiedź. Postaramy się jutro też stworzyć taką okazję, żeby po wykładzie kilka pytań mogło się pojawić. Więc gdyby się okazało, że może Państwo wolicie zapisać na tej karteczce to pytanie, proszę, może być i w taki sposób przekazane, jutro w takim razie odpowiemy, ale jeżeli teraz na żywo chcecie Państwo od razu podnieść rękę i o coś zapytać, prosimy bardzo, czekamy teraz na pytania. To mogą być pytania odnośnie tego wykładu, mogą być odnośnie innych proroctw, czy ogólnie Biblii, a może historii. Bardzo proszę. Tak zawsze musi być ktoś.